O związek glutenu z układem nerwowym chcę zapytać teraz Joannę Gruszkę.
O, jest ich, tych związków jest bardzo dużo. My wiemy, że w celiaki, ale również w nadwrażliwości na gluten, no widać efekty negatywnego wpływu glutenu na centralny układ nerwowy. Mogą to być zaburzenia depresyjne, mogą to być nerwice, może to być schizofrenia. Wiemy, że na przykład 40% pacjentów ze schizofrenią ma podniesione przeciwciała przeciwko gliadynie albo przeciwko transglutaminazie tkankowej. Często jest to właśnie takie nadmierne pobudzenie, trudności w koncentracji. To, co widzę u pacjentów, że przychodzi pacjent, no teraz jak gdyby odejdziemy na chwilę od dzieci z zespołem, chociaż pani tutaj Kasia już też mówiła, że też zaobserwowała trudności ze spaniem, gdzie pacjenci, którzy mają celiaki, o tym nie wiedzą, bardzo często mają bezsenne noce. I przychodzi pacjent, który mówi, no ja od 50 lat sypię nie więcej niż 2 godziny, no 3 może w ciągu nocy. Na diecie bezglutenowej to wszystko mija. Także ten gluten pokazuje swoje negatywne skutki, no bardzo rozległe, szerokie. Wiemy na przykład, że pod wpływem glutenu następuje niszczenie pewnych struktur mózgu i te nieodwracalne zmiany szczególnie nasilają się około 50 roku życia. Natomiast bywają już też opisywane u osób 20-letnich. Także no nigdy nie wiemy, czy mamy troszeczkę, czy mamy więcej czasu i te niszczenie struktur mózgu się zaczyna u nas, czy u naszych najbliższych około 50, czy już wcześniej. Czyli jeżeli mamy pewną diagnozę, warto gluten po prostu zupełnie wyrzucić z diety.
Ale czy każde dziecko z trisomią musi być na diecie bezglutenowej?
Tu jest dużo sporów. Z tego, co ja widzę, mamy takie dwa przeciwstawne obozy. Czyli mamy lekarzy, którzy mówią, że nie będą wykonywać badań, nawet jak rodzic przyjdzie i jakby nie chcą zlecić tej dalszej diagnostyki, mimo że są pewne sygnały sugerujące to, czyli szczególnie niedobory masy ciała, jakieś biegunki, bóle brzucha, wysypki, reakcje alergiczne. Są lekarze, którzy z kolei odgórnie mówią, no dziecko ma trisomię 21, więc proszę tego glutenu w zasadzie nie dawać. Natomiast ja myślę sobie tak, ja jestem gdzieś tutaj po środku, próbujmy dzieci diagnozować, czyli mamy badania genetyczne, możemy oznaczać przeciwciała, możemy też robić biopsję, natomiast no myślę, że u dzieci szczególnie niedożywionych od takich już takich badań, które mocniej ingerują w przewód pokarmowy, no odchodzi się. Czyli próbujemy diagnozować, mając jednak na uwadze to, że jeżeli u dziecka wychodzą ujemne przeciwciała, to nie wyklucza nam to celiaki, czyli obserwujemy, jeżeli dalej są objawy, warto wprowadzić taką próbną dietę bezglutenową na okres 3 miesięcy. Jeżeli wycofują nam się objawy typu biegunki, wysypki, trudności w koncentracji, nadmierne pobudzenie, trudności w zapamiętywaniu, jakieś zmiany skórne, bóle stawów, no to znaczy, że to jest dobry trop. Czyli po prostu przyglądamy się pacjentowi za każdym razem.
Co jeszcze wyszło ci w twoich badaniach?
No w ogóle ponad 40% pacjentów z zespołem Downa jest na diecie eliminacyjnej, ale to nie jest tylko dieta bezglutenowa. Jest to bardzo często dieta bezmleczna albo dieta, która uwzględnia jakiś alergen pojedynczy, na przykład jest to jajko. Także całkiem spora grupa. Nie wszystkie te dzieci mają diagnozę celiakia albo alergia, albo nadwrażliwość na gluten, bo przecież tych chorób związanych z celiakią z glutenem jest sporo. Natomiast no, rodzice często opierają się właśnie na obserwacji, czyli jeżeli podają pewien produkt, a po nich dziecko zgłasza bóle brzucha, widać, że są biegunki, albo na przykład, że ten stolec jest zupełnie inny, bo nagle zaczyna nieprzyjemnie pachnieć, jest bardziej luźny, zielonkawy, to rodzice też obserwują i na tej podstawie pewne produkty wykluczają.
Jest taki stereotyp, że dziecko z trisomią 21 jest dzieckiem otyłym. Czy te badania to potwierdzają?
No właśnie nie. I to też takie zaskoczenie dla mnie, bowiem okazało się, że połowa pacjentów, których do tej pory przebadałam, ma prawidłową masę ciała. Otyłych pacjentów jest tylko 14%. I tutaj wśród tej grupy są pacjenci, którzy mają bardzo dobrą dietę, bo rodzice tutaj często naprawdę mają ogromną świadomość i dbają o dietę, a są dzieci, które mają dietę zupełnie niedostosowaną do ich stanu zdrowia.
To teraz popytamy mamy.
Tak, no i też mamy blisko 1/4 pacjentów, którzy mają właśnie znaczny niedobór masy ciała.
Jak jest u Emilki? W której grupie Emilka się znajduje?
Emilka jest dzieckiem otyłym. Znaczy ma nadwagę i to dość taką sobie sporą. No i w sumie robimy w domu wszystko. I stosujemy się właśnie do tej diety, tej eliminacyjnej i po prostu jakiejkolwiek, że nie dajemy słodkości, nie dajemy słodkich napojów. A mimo wszystko Emilka ma ten problem. I nie wiadomo właściwie z jakiego powodu. Ona w sumie jak była młodsza, była naprawdę szczupła, fajna dziewczynka. Dopiero jak zaczęły się problemy z tarczycą, zaczęła po prostu bardzo tyć.
No bo tak jak pani wspominała u Emilki, że to leczenie endokrynologiczne zostało wprowadzone dosyć późno, tak? W wieku 10 lat, czyli no teraz jest wprowadzane zdecydowanie wcześniej. Czyli w niedoczynności faktycznie łatwiej przybieramy, łatwiej odkładamy tkankę tłuszczową, potrzebujemy mniej kalorii niż inni. Natomiast no też w zespole Downa są częste te stany przedcukrzycowe. Czyli zaburzenie gospodarki węglowodanowej polegające na tym, że trochę za dużo organizm wydziela insulinę, a ta insulina sprawia, że jak jest wysoka, to my tylko odkładamy tkankę tłuszczową. Czyli czasami te geny na tyle nam ingerują, że myślę, że to, co pani robi, jest bardzo ważne, bo gdyby pani nie trzymała diety u córki, no to tych kilogramów byłoby więcej. Czyli robicie to, co się da po prostu z tym garniturem genetycznym, który mamy.
A u pani Kasi w domu?
No, moi chłopcy są szczupli. To też myślę, że duży wpływ ma to, że nie dajemy im słodkości. U Michała to jest bardzo ograniczone, natomiast Antoś nie je w ogóle praktycznie. Ale też ruch. Oni są w ciągłym ruchu, także to też na pewno sprzyja temu, że utrzymują tą wagę tak, jak powinni.
Dzieci chodzą do szkoły, tak? Bo Emilka jest w szkole.
Michał jest w szkole, Antoś w przedszkolu specjalnym.
Jak wygląda właśnie sprawa ze szkołą? Bo wiadomo, urodziny dzieci, imieniny dzieci, są słodkości, jest pieczywo, które jest glutenowe. Jak sobie panie z tym radzą?
No, u mnie to jest tak trochę no, na bakier z tym, dlatego że prosiłam w szkole, żeby jednak pilnować tego, że jak są urodziny, żeby nie dawać, bo nie dość, że to słodkie, to jeszcze z glutenem. Więc no to różnie bywa. Trudno mi powiedzieć, bo ja w sumie tam nigdy nie jestem. Tylko tyle, co mi Emilka powie, że dzisiaj na przykład jadła coś, jakieś ciasto. Albo ciastko, albo coś tam. Więc sama już wystąpiłam w szkole, żeby po prostu zamienić wreszcie te urodziny z ciastem, z ciastkami, ze słodkimi napojami, w owoce, w jakieś surówki warzywne. Przecież to można zrobić zamiast tego. I dzieci też będą jadły, bo dlatego, że jeżeli damy im jakiś wybór, to one skorzystają z tego, bo owoce są tak samo dobre, jak i warzywa i jeżeli ich nauczymy, to one będą stosować się potem do tego. No ale nie jest tak łatwo.
A u chłopców?
No Antoś w przedszkolu ma dietę dostosowaną do pod siebie, czyli jest na diecie bezglutenowej i bezmlecznej i to faktycznie tam funkcjonuje. Natomiast z Michałem nie ma takiego problemu jak u Emilki, dlatego że on ma w zasadzie w domu ograniczony ten gluten do maksimum, więc nawet jak coś tam zje w tej szkole, to nic się takiego nie dzieje, więc no, tutaj jakoś radzimy sobie w ten sposób.